gość Radia Z. Najważniejsza rozmowa poranka. Zaprasza Konrad Piasecki.
Konrad Piasecki, Konrad Szymański, minister do spraw europejskich. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Jak srogie kary mogą spaść na Polskę za walkę o niewpuszczenie do nas ani jednego uchodźcy, panie ministrze?
Jeżeli Komisja Europejska zdecyduje się na to, by procesować się z Polską, będziemy zwracali uwagę na to, że Polska jest jednym z 26 państw, które nie wykonuje tej decyzji. Znaczy jest, jeżeli ktoś chce, to oczywiście może. Będziemy bronili swoich racji w sądzie i wtedy zobaczymy, jak przyniesie to.
26 państw wykonuje, znaczy 24 wykonują, dwa nie wykonują. Czyli Polska i Węgry nie wykonują jej kompletnie. Natomiast 24 pozostałe wykonują, chociaż oczywiście nie w takiej masie uchodźczej, jakiej by oczekiwała Komisja Europejska.
Różnica między wykonaniem 0% a 4% jest żadna, ponieważ...
Nie, no jest 4%.
Nie, to jest żadna różnica, ponieważ żadne z państw, o ile wiem, żadne, być może jedno czy drugie państwo wykonało swoją kwotę. Inne państwa nie wykonują kwoty.
Ale jak pan bierze kredyt, to jest różnica, czy on jest oprocentowany na 0 czy na 4%.
Nie, jest różnica, jeżeli pan spłaca 0 bądź 90% kredytu, to wtedy jest istotna różnica. Jeżeli pan spłaca 4% kredytu, to dla banku nie będzie to miało znaczenia. I to jest oczywiste.
Ale
jest oczywistym, że decyzja komisji jest porażką. Państwa członkowskie, nawet te, które głośno mówią, że chcą uczestniczyć, nie wykonują jej i te argumenty też podniesiemy w debacie politycznej.
Ale tak w ogóle to przecież nie jest decyzja komisji, tylko decyzja Rady Europejskiej. A skoro Rady Europejskiej, to również Polski, bo Polska za tą decyzją głosowała.
Polska niestety, poprzedni rząd Ewy Kopacz niestety głosował za tą decyzją, pomijając solidarność regionalną z kosztami politycznymi. My byliśmy od początku jej przeciw i nie ukrywaliśmy od samego początku. Obiecaliśmy wyborcom, że ta decyzja jest przez nas nieprzyjmowana. Rozumiemy jej prawny charakter, natomiast nie widzimy możliwości, żeby polski system przekazywania opieki międzynarodowej, polski system uchodźczy był pod jakąkolwiek presją ponadnarodową.
Panie ministrze, no ale...
Będziemy podejmowali takie decyzje sami i tylko sami.
Zapytałem pana o ten najgorszy scenariusz. Jaki jest najgorszy scenariusz w tej historii? Znaczy, jakie kary mogą spaść na Polskę, jeśli konsekwentnie polski rząd mówił nie uchodźcom?
Nie ma mowy o żadnych karach.
Również finansowych?
Jest możliwe, że spotkamy się w sądzie, ale my się często spotykamy w sądzie.
To i tak się, bo Europejski Trybunał Sprawiedliwości zajmie się tą sprawą.
Każde państwo członkowskie czasami spotyka się w sądzie z komisją i w tej sprawie jesteśmy gotowi spotkać się z komisją w sądzie.
I jeśli w tym sądzie przegramy, to co
wtedy? Nie wiem. Zobaczymy, jak będzie przebiegała cała procedura, ponieważ przypominam, że ta decyzja jest porażką Komisji Europejskiej.
Ale nie może pan mówić nie wiem. Pan minister do spraw europejskich, akurat pan musi to wiedzieć.
Nie. Wydaje mi się, że to jest tylko i wyłącznie domeną sędziów Trybunału. Chyba powinienem się wstrzymywać z opiniami, co powinni robić. Więc się wstrzymam z opinią, co powinni robić. Myślę, że z politycznego punktu widzenia ważne jest co innego. Ta decyzja forsowana przez Komisję Europejską, przepchnięta przez Radę Unii Europejskiej we wrześniu, przy polskiej pasywnej postawie, jest porażką. Tej decyzji nikt nie chce wykonywać. Polska faktycznie jest w tej grupie, która nie widzi możliwości wykonania.
Polska jest w grupie krajów, które kompletnie nie wykonują, bo państwa, również państwa regionu, bo i Litwa, i Łotwa, i Estonia, ale nawet Czesi i Słowacy w jakimś procencie, niewielkim, ale jednak ją wykonują.
Pojedynczy procent nie zmienia niczego co do sensu. Ta decyzja miała przynieść relokację 160 tysięcy osób, zrelokowano trochę powyżej 10 tysięcy, powyżej 12 chyba tysięcy.
Wydaje mi się, że co do sensu, właśnie ona to jest, ma znaczenie jednak na poziomie demonstracji, na poziomie deklaracji, na poziomie politycznej współpracy w Unii Europejskiej,
ale
czy się wykonuje tę decyzję w części, czy w
ogóle. Szczerze, państwo członkowskie nierozsądnych decyzji nie ma obowiązku wykonywania, w szczególności.
Nawet jeśli za nimi głosowało?
W szczególności, kiedy dotyczy tak ważnych spraw.
No ale panie ministrze, no ale Polska jako państwo
polityka
głosowała, jest coś takiego jak kontynuacja.
Tak, zasadniczo jest, natomiast ta sprawa od początku była wyjątkowo delikatna, wyjątkowo kontrowersyjna i my naprawdę nie ukrywaliśmy tego, ta decyzja jest po prostu niewłaściwie podjęta i ma niewłaściwą treść.
Ale ja nawet pana pamiętam, mogę przytoczyć panu pańskie deklaracje, kiedy pan mówił, że rząd Beaty Szydło będzie roztropnie przyjmował uchodźców.
Nie, mówiłem tylko tyle, że rząd nigdy nie wypuści z ręki kompetencji narodowej w zakresie polityki uchodźczej. A politykę uchodźczą rząd polski prowadzi od 30 lat. I jeżeli Urząd do Spraw Cudzoziemców, MSW, Parlament zdecyduje się na to, na suwerenne polskie decyzje w zakresie takiej lub innej polityki uchodźczej, to rozmawiajmy o tym. Ale nie zgodzimy się na to, żeby ciała ponadnarodowe, w tym Unia Europejska, decydowały o tym, jak ma wyglądać polska polityka uchodźcza.
Ale naprawdę pan nie ma poczucia, że my zbyt wiele na tę kartę stawiamy i zbyt wiele w tej dyskusji poświęcamy albo zbyt wiele w tej dyskusji ryzykujemy?
Mam poczucie, że ta sprawa jest zbyt ważna, żeby nie dostrzegać, że chodzi tutaj o tak naprawdę precedens, który ma przynieść systemową zmianę. Ma przynieść zmianę polegającą na tym, że na poziomie Unii Europejskiej większością kwalifikowaną, czyli przy zlekceważeniu głosów niektórych państw będziemy podejmowali decyzję w sprawie polityki uchodźczej.
To jest niedopuszczalne. Wspólnota. W niektórych sprawach my będziemy tą w tej większości, która przegłosowuje inne państwa.
W niektórych sprawach jesteśmy zgodni, że warto podejmować decyzję w tym trybie, ponieważ wtedy się podejmuje decyzję łatwiej. Natomiast w tej sprawie po prostu uważamy, że w szczególności w tych warunkach politycznych, w tych warunkach społecznych, które panują w Europie, uważamy, że podejmowanie takich decyzji większością kwalifikowaną jest brakiem wyobraźni politycznej.
Panie ministrze, no ale przecież mówimy o setkach, paru tysiącach osób. Naprawdę 38-milionowy kraj, jeśli ma przyjąć nawet 10 czy 7 tysięcy uchodźców, to nie jest sprawa dla tego kraju fundamentalna.
Nie, to jest kwestia...
Przyjęliśmy kilkadziesiąt tysięcy Czeczeńców, bo przyjęliśmy... część z nich wyjechała, część z nich została, żyjemy.
Bo przyjęliśmy te grupy osób po wojnach czeczeńskich z własnej woli. I dlatego społecznie wtedy ten proces nie był obłożony tak dużymi emocjami.
Być może dzisiaj gdyby wtedy pytać, czy chcecie przyjmować Czeczeńców, być może w referendum naród też by
nie, myślę, że Polacy są całkowicie świadomi i wiedzą, kiedy się odezwać. Wtedy ta sprawa nie była kontrowersyjna, dzisiaj jest kontrowersyjna, ponieważ warunki się zmieniły, tryb podjęcia decyzji był niewłaściwy. Polacy po prostu się nie godzą na to, żeby z pozycji ponadnarodowych wprowadzano elementy polityki uchodźczej.
Ale nie jest tak, że...
Ja to całkowicie rozumiem, całkowicie popieram. Będziemy bronili polskiej kompetencji w zakresie polityki uchodźczej.
Tylko czy kraj, który mówi w Unii Europejskiej nie, bo nie, może być w jakiejkolwiek innej europejskiej rozmowie traktowany poważnie?
My nie mówimy nie, bo nie. My mówimy nie, ponieważ ta decyzja nie przynosi żadnej ulgi w istotnym kryzysie migracyjnym.
Przynosi,
mówimy,
jak 160 tysięcy ludzi w obozach uchodźców.
To jest kropla
w Grecji,
kropla
i Włoszech.
W morzu potrzeb. No, ale co więcej...
Ale
co
oni
więcej,
są. No, Grecja i Włosi, tylko, Grecja i Włosi coś muszą z
tylko,
tymi osobami
nikt
zrobić.
Tylko, tych osób nie chce przyjmować. I to trzeba przyjąć do wiadomości. Nie, nie, nie należy bić
to
głową.
Nikt nie chce. No Finowie przyjmują. Malta przyjmuje...
Powtarzam, 10%.
Nie, ale...
Po dwóch latach.
Akurat Finlandia chyba już się w pełni wywiązała z obietnicy.
Unia Europejska wykonała przez prawie dwa lata 10% tej decyzji.
Ale
to wiele mówi.
Nikt nie chce, no bo jednak
to
wszyscy przyjmują poza Polakami i Węgrami.
Na temat jakości tej decyzji, na temat roztropności tej decyzji. To nie była roztropna decyzja. Oferujemy solidarność europejską w każdej innej dziedzinie. Rząd Beaty Szydło podniósł radykalnie nakłady w niełatwym czasie budżetowym. Nakłady na pomoc zewnętrzną, humanitarną. Angażujemy się we wzmocnienie Straży Granicznej. Angażujemy się w procesy legislacyjne również, jeżeli chodzi o wyposażenie granicy zewnętrznej, tak żeby ona była bezpieczna. To są rzeczy dla Unii. Wprowadzanie elementów unijnych do polityki uchodźczej to jest błąd.
Dlaczego inni mniej się boją uchodźców niż my?
Ja nie mam wrażenia, aby inni mniej się obawiali problemu bezpieczeństwa.
Skoro przyjmują, to znaczy, że mniej się boją. Co z legendarną polską odwagą?
Skoro przyjmują w 4, 5 bądź 7%, to znaczy, że mają poważne wątpliwości, czy należy to robić.
Ale nie na tyle poważne, żeby nie przyjmować ani jednego. A Polska mówi, my nie przyjmiemy ani jednego.
Ponieważ mamy taką możliwość, ponieważ widzimy, że to nie ma sensu. Jaki jest sens wchodzenia w tą rzekę po to, żeby udawać?
No dyplomacja też jest grą pozorów. Polityka też jest grą pozorów w pewnym sensie.
Ale nie w sprawach tak poważnych. My mówimy jasno, relokacja wewnętrzna w Unii Europejskiej nie ma żadnego sensu, powinna być zarzucona możliwie najszybciej.
Ale mówicie to przede wszystkim na użytek krajowy, na użytek polskiej polityki, bo wiecie, jakie są nastroje w Polsce wokół tego kryzysu.
No, wie pan, nastroje społeczne to jest ważna rzecz. Znaczy, jeżeli parlament jednogłośnie sprzeciwia się, również te partie liberalne, prawda, one dołączyły się do tego obozu, sprzeciwia się mechanizmom zarządzania unijnego, to trzeba brać pod uwagę, bo polski parlament ma znaczenie w tej sprawie.
Partie liberalne są, bym powiedział, chwiejne w ostatnich tygodniach.
To prawda.
Aczkolwiek Platforma Nowoczesna dzisiaj mówią, przyjmujmy uchodźców, przyjmijmy te 7 tysięcy,
w tym tygodniu,
wiążmy
ale
się.
W tamtym tygodniu tamtym było inaczej, tygodniu więc było poczekajmy inaczej. Jeszcze chwilę.
W tym tygodniu mówią, wywiążmy się z obietnic.
Znaczy,
Nowoczesna zawsze mówi, wywiązujmy się, Platforma Obywatelska zmienia zdanie, dzisiaj mówi, wywiązujmy się.
To prawda. Nie wiem, jakie będzie stanowisko za tydzień poszczególnych partii opozycji, ale jedno jest pewne. Polski parlament przyjął uchwałę w tej sprawie, która mówi wyraźnie, że żadnych elementów ponadnarodowego zarządzania my nie powinniśmy popierać. To jest ważny fakt. Może pan krytykować nastroje społeczne, ale nastroje społeczne to jest ważny fakt w demokracji i my chcemy ich słuchać, to prawda.
Nie śmiem krytykować nastrojów społecznych, bo walka z nastrojami społecznymi i krytykowanie nastrojów społecznych jest zawsze trudną rozgrywką. Natomiast, panie ministrze, nie odpowiedział pan na to pytanie. Jeśli Polska będzie się upierać do samego końca w tej sprawie, to co może nam grozić? Kara finansowa czy jakieś poważniejsze sankcje?
Żadnych poważniejszych sankcji nie będzie, ponieważ to nie jest ten tryb postępowania.
A kara finansowa będzie?
Nie nazywam tego karą finansową i istnieje ryzyko, że spotkamy się w sądzie z komisją. A jaki będzie wynik postępowania sądowego, to zobaczymy.
No ale ten sąd może zarządzić kary finansowe?
Może, jeżeli będzie chciał, może to zrobić.
Może to
natomiast
zrobić.
My jesteśmy gotowi na to, żeby się w tej sprawie bronić przed sądem i uważam, że to jest właściwa odpowiedź, ponieważ w tej sprawie naprawdę nie widzimy możliwości kompromisu.
Jeśli będą to kary finansowe, to jaki rząd wielkości? To będą kilkadziesiąt kilkadziesiąt milionów euro, kilkaset milionów euro.
Ta sprawa jest bezprecedensowa. Na pewno nie będą to sumy wysokie, natomiast ta sprawa jest bezprecedensowa, więc bardzo trudno jest wnioskować, co się stanie. Natomiast mówię zupełnie jasno. Mówiliśmy to od 2 lat. Jesteśmy przygotowani do konfrontacji opinii i swoich przekonań politycznych w tej sprawie. To jest zupełnie jasne.
A nie uważa pan, że w gruncie rzeczy ta, bo to nie jest kluczowa sprawa.
To jest kluczowa sprawa.
No, moim zdaniem nie. Znaczy przyjęcie
pan mnie pyta, więc ja odpowiem. Tak, to jest kluczowa sprawa.
A moim zdaniem nie jest, wobec czego tu się różnimy, wobec czego czy ta kluczowa albo ta niekluczowa sprawa będzie się długo nam odbijała czkawką?
Mam wrażenie, że przez ostatnie 1,5 roku w Unii Europejskiej bardzo wiele się zmieniło. Ja pamiętam początek tej dyskusji i słyszę, jak ta dyskusja wygląda dzisiaj. Dzisiaj wszyscy są przekonani, że jedyne, co Unia może robić, to są elementy zewnętrznej polityki migracyjnej. Tutaj Polska jest na pierwszej linii frontu.
Ale no i Komisja Europejska i Parlament Europejski jednak tak nie uważają, bo żądają przyjmowania tych uchodźców, do których
tak,
się zobowiązaliśmy.
Komisja Europejska...
To nie jest tak, że ten problem już odpłynął w przeszłość.
Politycznie ten problem jest martwy. Politycznie wszystkie mechanizmy alokacji, relokacji są martwe. To jest zupełnie oczywiste. Komisja Europejska dzisiaj broni swojej reputacji. We wrześniu minie 2 lata, kiedy ta decyzja wygaśnie i Komisja Europejska będzie musiała powiedzieć, w jakim procencie państwa członkowskie to wykonały. I wynik będzie bardzo mizerny.
Rozumiem, że...
I to będzie moment bardzo nieprzyjemny dla Komisji, ponieważ Komisja obiecywała państwom, że ten mechanizm, niezwykle skomplikowany, subtelny mechanizm, który wtedy zaproponowano i wynegocjowano, przyniesie nieprawdopodobne efekty. Nie przyniósł żadnych efektów, ani dla państw członkowskich, ani dla uchodźców, co więcej.
Jak bardzo...
My proponujemy rozwiązania, które dla uchodźców są naprawdę istotne. Dla polityki migracyjnej i uchodźczej Unii Europejskiej są istotne. One zmieniły krajobraz.
No nie, ale propozycja dla tych 160 tysięcy jest jaka? Żeby siedzieli w tych obozach uchodźców, aż się wojna w Syrii skończy?
Z całą pewnością rozwiązaniem tego problemu nie jest przymusowa relokacja uchodźców.
Nie mówimy o przymusowej, mówimy o dobrowolnej relokacji.
No, jeżeli pan mówi, że komisja naciera, czy naciska, zmusza, to jest nacisk. Nie sądzę, żeby to był dobry pomysł.
Ale jaki ma pan pomysł dla tych ludzi, dla tych 160 tysięcy? Co by pan powiedział?
Dzisiaj w Unii Europejskiej w tych obozach nie ma 160 tysięcy osób, które kwalifikują się do ochrony międzynarodowej. Jest 20 tysięcy, które Komisja Europejska sama stwierdziła, że ewentualnie nadają się do udzielenia ochrony międzynarodowej.
Przez procedurę.
To nie jest dramatycznie duża grupa osób.
A co by tym 20 tysiącom pan powiedział?
Zdecydowały się na to, żeby znaleźć sobie bezpieczny kraj w Grecji bądź we Włoszech. Jesteśmy w stanie pomagać tam na miejscu i nic więcej.
Konrad Szymański, ciąg dalszy na Radio ZPL. Dziękuję bardzo. No ale te 20 tysięcy, uważa pan, że one powinny być, bo pewnie gdyby te procedury sprawdzania szły dalej szybciej, no to pewnie z tych 20 tysięcy zrobiłoby się trochę więcej niż 20 tysięcy.
Dlaczego te procedury nie idą dalej i szybciej?
No również dlatego, że Polska, która wysłała tam swoich przedstawicieli, żeby dokonywały selekcji osób, które chcą do Polski przyjechać, wycofała swoich ludzi stamtąd.
Nie, dlatego, że te procedury są nie do wykonania przez służby europejskie na europejskim gruncie. Dlatego ze 160 tysięcy, co jest bardzo małą cząstką całej presji migracyjnej, udało się przez 2 lata wyselekcjonować 20 tysięcy osób.
Pan, rozumiem, nie sądzi, żeby ta sprawa położyła się w poważny sposób cieniem na relacjach Polski z graczami, czy czołowymi graczami w Unii Europejskiej?
Nie rozumiem języka cienia, nie cienia. Czasami w Unii Europejskiej zdarzają się napięcia, zdarzają się konflikty, zdarzają się różnice opinii. My jesteśmy gotowi na to, żeby brać udział w różnicach opinii. Zwracamy uwagę, dlaczego tak jest. Polska nie jest krajem, który ma kolonialną przeszłość z wielką kompetencją społeczną, wielkim doświadczeniem koegzystencji z Bliskim Wschodem. Więc to jest chyba oczywiste, że kiedy przychodzi fala migracyjna ze wschodu, to Polacy nie mają wątpliwości, co to znaczy. Natomiast jest oczywistym, że jeżeli ktoś podsuwa im falę migracyjną, uchodźczą z Bliskiego Wschodu, to zadają sobie pytanie, co to znaczy dla nas społecznie. Przecież to jest fakt. Państwa, które mają tą przeszłość, mają długą, czasami dobrą, czasami niedobrą, w ostatnim czasie nie taką jednoznaczną, bym powiedział, koegzystencję ze wspólnotami.
Byli tylko Francuzi i Anglicy, jeśli chodzi o przeszłość kolonialną.
Natomiast mówimy, polityczne interakcje z Bliskim Wschodem...
Ci uchodźcy głównie w Grecji i we Włoszech, które przeszłości kolonialnej na Bliskim Wschodzie nie mają kompletnie żadnej.
Ale społeczne doświadczenie koegzystencji...
Boże, Aleksandra Macedońskiego uznamy za...
Społeczne doświadczenie koegzystencji z Bliskim Wschodem ma cały obszar Morza Śródziemnego. I to jest fakt. My tego doświadczenia nie mamy i to są powody, dla których społecznie dzisiaj jesteśmy znacznie bardziej chłodni, ponieważ nie wiemy, co to znaczy społecznie.
Jakie Grecja, polityki, jakie Grecja ma doświadczenie z kontaktami z państwami?
Politycznie, polityki uchodźczej wobec danego regionu nie można uprawiać w społecznej próżni.
Ale Finowie też nie mają doświadczenia, nie przyjmują uchodźców. No,
pojedynczych. Przepraszam bardzo.
Akurat Finowie chyba przejęli wszystkich.
No ale ci wszyscy, to jest kilkaset osób pewnie, no może parę tysięcy. To nie są fakty społecznie istotne.
W Polsce oni by sobie nie poradzili, Polska by sobie z nimi nie poradziła. No, panie ministrze.
Jestem przekonany, że mogłaby sobie poradzić. Natomiast my nie zgadzamy się na ten tryb podejmowania decyzji. Nie zgadzamy się na to, żeby to był precedens, który wytworzy, otworzy ścieżkę w kierunku jakiejkolwiek polityki migracyjnej, czy azylowej, czy uchodźczej, która będzie kreowana poza Warszawą.
A jeśli ten Europejski Trybunał ostatecznie przesądzi o tym, że program powinien funkcjonować, rozumiem, że także wtedy nie będziemy przyjmować uchodźców.
Ten program kończy się we wrześniu tego roku.
Czyli pan uważa, że my go przeczekamy, krótko mówiąc?
Nie, nie przeczekamy. My nie czekamy pasywnie. Mówimy naszym partnerom od 2 lat, że to jest po prostu zły pomysł. To się zdarza, że Unia Europejska podejmuje złe decyzje i trzeba z tym żyć.
Pojawiają się pomysły z europoseł Krasnodębski, między innymi o tym mówił, żeby w referendum rozwiązać ten problem. Znaczy, że to jest taka kwestia postawienia, powiedzmy, takiego dylematu. Czy wolimy zgadzać się na decyzje unijne, czy też nie, znaczy, czy Komisji Europejskiej, czy Rady Europejskiej, czy też nie zgadzać się i ponosić tego koszty.
Myślę, że im dłużej będziemy słyszeli taką presję, że państwo mają się subordynować, bo są w Unii, bo to jest zobowiązanie i nie ma dyskusji, tym bardziej problem referendum będzie stawał się aktualny.
Pan poparłby referendum w tej sprawie?
Bo jeżeli ktoś, to nie do mnie należy, ale jeżeli ktoś stawia sprawę w ten sposób, jeżeli próbuje ktoś Polskę stawiać, czy Polaków stawiać pod murem, to oczywiście, że ostateczną odpowiedzią jest referendum. Jeżeli ktoś nie rozumie dlaczego, jednym z istotnych powodów jest brak społecznego konsensusu wokół polityki uchodźczej tego typu, no to być może należy się wypowiedzieć w referendum. Referendum jest naturalnym sposobem wyrażania opinii w sprawach ważnych, a ta sprawa jest ważna, ponieważ nie dotyczy tych paru tysięcy, dotyczy modelu społecznego, dotyczy modelu zarządzania migracją czy uchodźcami. I to jest ważna kwestia.
A byłby pan za tym, żeby w tym referendum prezydenckim, które się zbliża i chyba będzie poddać również pod głosowanie kwestię euro?
Kwestia euro jest kolejną ważną kwestią, ważną sprawą.
Bo to jest też kwestia konstytucyjna, wobec czego
I tu również czasami słyszymy ten ton, że my nie mamy co dyskutować, że się zgodziliśmy, w związku z czym nie ma dyskusji nad euro. W moim przekonaniu jest dyskusja nad euro, ponieważ euro od czasu, kiedy my wyraziliśmy tą opinię, dorozumiano, bo nie sądzę, żeby Polacy mieli świadomość, że w referendum akcesyjnym głosują również nad wspólną walutą. Nie sądzę. No ale formalnie my możemy tak stwierdzić. Jeżeli byłaby taka rosnąca presja, że my nie mamy prawa dyskutować na temat tego, jaki mamy stosunek wobec euro, to być może również euro od tamtego czasu przeszło olbrzymią ewolucję i będzie przechodziło dalszą ewolucję. I szczerze mówiąc, być może dobrze, że będzie przechodziło ewolucję, ale to oznacza, że zakres zobowiązań, skala zobowiązań państw strefy euro się zmienia. Jeżeli się zmieni bardzo, bardzo istotnie, bardzo, bardzo poważnie, no to być może jest sens, żeby tą decyzję jeszcze raz podjąć.
Czyli sytuacja, w której w referendum, no wyobrażam sobie, dzisiaj oczywiście żaden polityk polski nie mówi o tym, żeby wchodzić do strefy euro w najbliższym możliwym terminie, ale powiedzmy, gdyby w referendum pojawiło się pytanie, czy uważa, że jeśli Polska uzna, czy polski rząd uzna za korzystne wejście do strefy euro, to należy do niej wchodzić, tak czy nie? Uważa pan, że takie pytanie mogłoby się pojawić?
To byłoby bardzo blankietowe. Pewnie byłoby dużo poważniej porozmawiać o strefie euro w momencie, kiedy strefa euro zamknie swój proces naprawczy. Tylko to nie wiadomo, kiedy się stanie, a referendum ma być dziś. Więc to jest pewna słabość tego. Ale co do zasady, wiemy, że kształt strefy euro już dzisiaj się zmienił i będzie się zmieniał dalej, więc być może należy wrócić do tego na poziomie referendalnym.
Prezydentowi marzy się reset stosunków z Francją, przede wszystkim z jej nowym prezydentem. Czy pan uważa, że w tej atmosferze dyskusji o uchodźcach, ale też o nowym traktacie, o Europie dwóch prędkości, w ogóle reset z Francją jest możliwy?
No w szczególności w takich okolicznościach, kiedy narastają jakieś wątpliwości, czy też różnice zdań, warto rozmawiać, bo dyplomacja jest od tego, żeby rozmawiać, kiedy sytuacja jest trudna, a nie tak, wtedy, kiedy sytuacja jest łatwa.
Reset,
prawda?
Zakłada, że siada się do stołu z kompletnie taką czystą tablicą i się zaczyna rozmowę od początku. Tymczasem na tej tablicy jest bardzo wiele dzisiaj.
Można tak powiedzieć, ale reset ma służyć nie temu, żebyśmy nagle zapomnieli o wszystkim, tylko temu, żebyśmy sobie uzmysłowili, że mamy prawo i Francja i Polska do odmiennych opinii, tak w kwestii przyszłości Unii, jak i w kwestii takich kwestii, jak polityka migracyjna, o ile Francja faktycznie będzie po stronie tych krajów, które będą takie bardzo zainteresowane wzmacnianiem wspólnotowej kompetencji w tej sprawie. Nie wydaje mi się, żeby to było takie oczywiste. Ale tak czy inaczej, Francja jest ważnym partnerem, nowe przywództwo hasło polityczne to jest zawsze szansa, więc dlaczego nie? My jesteśmy gotowi do tego, żeby rozmawiać na tematy ważne dla nas wspólnie, czyli głównie tematy unijne, także w zakresie polityki obronnej. Natomiast faktycznie Francja źle zniosła porażkę negocjacji w sprawie Karakali, więc być może to jest moment, kiedy należy usiąść do stołu. My jesteśmy zawsze do tego gotowi, bo dyplomacja jest dokładnie od tego, żeby emocje likwidować tam, gdzie one są. A z Francją tak czy inaczej wiele nas łączy. My powinniśmy chyba sobie wyjaśnić, dlaczego sądzimy co innego na temat przyszłości Unii, jakie są okoliczności tej opinii. To może by pomogło obu stronom lepiej się rozumieć w tej sprawie, więc ja jestem jak najbardziej za tym, żeby rozmawiać, intensywnie rozmawiać, w szczególności, kiedy pojawiają się napięcia.
Jest możliwe spotkanie w bliskiej perspektywie Andrzeja Dudy z Emmanuelem Macron?
No, mam nadzieję, że to jest naturalne, że w rodzinie unijnej wszyscy są gotowi do tego, żeby szybko się ze sobą spotykać.
Ale agendy takiego spotkania jeszcze, no ona nie
jest. No to już kancelaria prezydenta powinna mówić o agendzie spotkań prezydenta, natomiast mogę powiedzieć jedno. Polska jest absolutnie gotowa do tego, żeby rozmawiać. Ale rozmawiać poważnie, nie rozmawiać po to, żeby uznać, że racje jednej ze stron są oczywiste i tak naprawdę powinniśmy się do nich jakoś dostosować, przyjąć je do wiadomości. I rozmawiać poważnie, czyli zbudować taką gotowość po obu stronach, że musimy się uważnie wysłuchać. I uważnie zrozumieć, dlaczego tak sądzimy. My mamy poważne powody, dla których mamy trochę inne zdanie na temat polityki obronnej, czy trochę inne zdanie na temat przyszłości Unii, ale to nie wyklucza, na przykład w przypadku polityki obronnej, sukcesu. Ponieważ polskie warunki w zakresie takiego ambitnego wejścia do unijnej polityki obrony są popierane przez wiele państw i to są logiczne w moim przekonaniu warunki. To są poniekąd warunki wynikające z naszego członkostwa w NATO, z naszego zaangażowania na flance wschodniej, z naszego usytuowania w architekturze dużo bezpieczeństwa, więc jak najbardziej rozmowa byłaby cenna.
Pytania słuchaczy jeszcze kolejne. Jak pan wyjaśni porażkę w sprawie europejskich dyplomatów? 43 bodajże nowo powołanych, no to jest, żadnego Polaka.
To jest malutki fragment rzeczywistości. My w ostatnich miesiącach...
Malutki, ale bolesny.
Czyli... Nie. Zaraz do tego przejdę. W ostatnich miesiącach z sukcesem polskiej dyplomacji udało się wypromować polskiego kandydata na bardzo ważne stanowisko w zakresie bezpieczeństwa w centrali europejskiej dyplomacji, w Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych. Problem faktycznie bardzo małej obecności wszystkich krajów Europy Środkowej w tej służbie, to jest problem, który trwa kilka lat. Wszystkie rządy się z tym spierały, zmagały i tak naprawdę to pytanie jest do Brukseli. Dlaczego Bruksela nie chce wyrównać pewnej równowagi geograficznej w tej służbie?
Zadaje pan to pytanie.
Tak, zadajemy to pytanie bardzo długo i spotykamy się z odpowiedzią, która do pewnego stopnia jest logiczna. Ona wynika z tego, że Europejska Służba Działań Zewnętrznych jest budowana na bazie Komisji Europejskiej w dużym stopniu. Na bazie Komisji Europejskiej i to powoduje, że w tej Komisji Europejskiej my jesteśmy stosunkowo krótko w procesie awansów, naborów, w związku z czym nasi pracownicy bardzo często mają wciąż, i to też jest naganne, wciąż bardzo niskie uszeregowania administracyjne, które nie kwalifikują do tak wysokich funkcji. Rozumiem ten argument, ale z politycznego punktu widzenia myślę, że powinno być zrobione więcej, aby po prostu doprowadzić mechanizmami nadzwyczajnymi do większej równowagi. Polska w tym korpusie dyplomatycznym Unii Europejskiej ma wciąż 5 dyplomatów. To nie jest tak, że to jest, że ten przypadek, prawda, ten incydent.
W sumie ilu?
Nie pamiętam, jaka jest.
Na rząd wielkości? 150, 200? 300.
Rząd jest coś w tym niższym 150. Obszarze. Natomiast no, to jest problem, tylko to jest problem Brukseli. Tak? No, my staramy się robić, co możemy. Wszystkie kolejne rządy starały się robić to, co mogą. Natomiast te mechanizmy, o których mówiłem, one nam nie sprzyjają. Natomiast ta sprawa jest stale na agendzie naszych relacji z Brukselą i czasami przynosi efekty. Jak mówię, parę miesięcy temu uzyskaliśmy bardzo ważne stanowisko w obszarze bezpieczeństwa w centrali, co jest ważne. I to nie jest stanowisko dekoracyjne, tylko absolutnie w centrum z punktu widzenia naszych interesów, bo my jesteśmy zainteresowani głównie tym aspektem.
No, ale 5 na 150 to jest 3% z groszami, więc mało.
Mamy, znaczy ten sam problem pojawia się w każdym państwie członkowskim Europy Środkowej z uwagi na te zaszłości, tak? Z uwagi na to, że na przykład, co zabawne dość i pewnie trudne niebawem, że Brytyjczycy mają znacznie wyższą kwotę, powyżej swojej jakby proporcji narodowej, z uwagi na to, że zawsze byli zaangażowani dość wysoko przez długie lata, znacznie dłużej niż Polska, w obszarze biurokratycznym obiegu Komisji Europejskiej. My jesteśmy tam krócej i mechanizmy awansu, powiedzmy sobie szczerze, w Komisji Europejskiej zostały zablokowane celowo w momencie przyjmowania nowych państw członkowskich.
No ale to teraz zwolni się wiele miejsc po Brytyjczykach.
Nie jestem pewien, czy to będzie takie proste, ponieważ my oczekujemy, żeby Wielka Brytania płaciła na te osoby, które są w systemie biurokratycznym, także na ich uposażenia emerytalne.
Żeby nie zniknęły tak szybko.
Więc
tak?
To nie będzie aż takie bardzo proste.
Czy dostrzega pan, pyta pan Artur, napięcie polityczne wokół ministra Waszczykowskiego?
Nie, nie dostrzegam. Chodzi o napięcie jakieś globalne,
wewnętrzne,
europejskie.
Wewnętrzne polskie, rządowe.
Nie dostrzegam.
W przyszłości jego ministerialnej.
Nie dostrzegam komentarze, tylko komentarze, opinie, to jest zaleta wolnych mediów, to niekoniecznie zawsze muszą reprezentować napięcie polityczne, więc nie dostrzegam.
A czy przeszedłby pan, pyta pan Adam, do Platformy Obywatelskiej? Znaczy on, pan Adam pyta,
czy jest jakiś
przejdzie
pilny,
pan do Platformy Obywatelskiej?
Czy jest jakiś pilny powód, żeby dokonać takiego spektakularnego ruchu, czy jest jakiś racjonalny powód, bo mógłbym odpowiedzieć na to pytanie bardzo prosto, nie, ale jestem ciekaw, skąd się biorą tego typu pytania.
Zapytałem pana Adama na Twitterze.
Rozumiem, dobrze. Proszę spytać, bo pytanie wydaje mi się dość ekscentryczne.
Może dlatego, że ma pan poglądy, zdaniem pana Adama, bliższe Platformie niż PiSowi.
Ach tak.
To może, tak.
Idziemy w ekscentryczność coraz głębiej, ale rozumiem, takie są zasady mediów społecznościowych.
No tak, ta zasada i tak nie jest taka zła. W porównaniu z wieloma innymi, które panują w mediach społecznościowych. Dziękuję, Konrad Szymański.
Dziękuję bardzo.